Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Artur Wróblewski, politolog, amerykanista, uczelnia Łazarskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dwie kwestie chcemy poruszyć, zagraniczną i krajową. Pierwsza debata nocna polskiego czasu Donalda Trumpa z Joe Bidenem, jedna z trzech debat, które przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych były zaplanowane. Jakie wrażenia po tej debacie?
No, wrażenia są mieszane, ponieważ było bardzo dużo emocji, a czasami emocje i takie kłótnie przykrywają argumenty merytoryczne. Z drugiej strony pamiętajmy, że w takich ostrych debatach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wyprowadza się ciosy i atakuje przeciwnika. To nie jest łatwe zadanie i mieliśmy właściwie pierwsze otwarcie, pierwszy akt tego spektaklu, który jeszcze będzie miał dwa otwarcia. I niestety, ale z tymi debatami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych jest tak, że one trochę przypominają takie sporty walki, jak na przykład walka w kisielu, gdzie ktoś wygrywa w tym nietypowym sporcie, ale jednak wszyscy wychodzą ubrudzeni kisielem. I troszeczkę tak było w czasie tej debaty, że z jednej strony mieliśmy prezydenta Trumpa, z drugiej pretendenta Joe Bidena, no i jeden drugiemu pewne rzeczy wytykał i trochę wszyscy wyszli z tego poturbowani. Natomiast no, nietypowa była ta debata w tym sensie, że w przeszłości, czy 4 lata temu, czy debaty za czasów prezydenta Cartera, Reagana, czy nawet ta pierwsza z 60 roku między Nixonem i Kennedym, nie miała tak wysokiej temperatury. Tutaj naprawdę wrzało i panowie sobie nie szczędzili nawet pewnych złośliwości i nawet niezbyt grzecznie w przypadku Joe Bidena. No, zwracał się do prezydenta Trumpa, mówiąc chociażby, że jest kłamcą. Natomiast prezydent Trump no, nie omieszkał podważać na przykład zdolności Joe Bidena, przypominając, że nie był zbyt dobrym studentem kiedyś. Także było dużo po prostu takich złośliwości, no ale oczywiście argumenty merytoryczne także się pojawiały.
A o czym to świadczy, że no, taka atmosfera gorąca od samego początku, od tej pierwszej rundy, tak jak pan powiedział, tych debat, czy to świadczy o no, charakterze tylko i wyłącznie kandydatów, czy o stawce wyborów, o czym to może jeszcze świadczyć?
To świadczy o wszystkim, ale wydaje się, że w dużej mierze ta gorąca atmosfera była wynikiem strategii doradców prezydenta Trumpa, którzy powiedzieli mu, pewnie doradzili, żeby od początku ostro atakował, nawet przerywał swojemu interlokutorowi po to, żeby wyprowadzić go z równowagi. I to robił prezydent Trump, natomiast Joe Biden był odporny na te zaczepki. Natomiast wynikało to chyba z takiej premedytacji trochę i złośliwości u prezydenta Trumpa, ponieważ wie, że Joe Biden jest królem gaf, spadek i pomyłek w Stanach Zjednoczonych i z tego zresztą żartował sam prezydent Obama, kiedy on był wiceprezydentem. Kiedyś nawet przydarzyło się Joe Bidenowi witać premiera Irlandii w Białym Domu i wyraził ubolewanie z powodu śmierci mamy premiera Irlandii. Problem polegał na tym, że mama premiera Irlandii była w domu w Irlandii i miała się świetnie. Także tutaj była szansa, żeby po prostu Joe Bidena w jakiś sposób wyprowadzić z równowagi, co się nie udało. Natomiast u Joe Bidena widzieliśmy też pewną agresję czy poddenerwowanie czasami jednak, wynikające też trochę z frustracji. Dlatego, że dwa ciosy, które wyprowadził prezydent Trump, kiedy przypomniał, że Joe Biden jest już w polityce 47 lat, od roku 73, kiedy został najmłodszym senatorem chyba w historii nawet Stanów Zjednoczonych i 8 lat był niedawno wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, no a teraz twierdzi, że właściwie jest takim nowym objawieniem, wręcz odkryciem i prezydent Trump pytał słusznie, no dlaczego no nie naprawiłeś, nie poprawiłeś tej sytuacji odnośnie tych napięć rasowych, dlaczego nie poprawiłeś sytuacji gospodarczej mniejszości etnicznych i rasowych, tylko teraz obiecujesz że wszystko zrobisz. Także tu miał prezydent Trump rację, jak również to, że przywołał imię Huntera Bidena, czyli syna Joe Bidena. Nie należy mieszać rodziny i spraw prywatnych w politykę, tylko pamiętajmy, że Joe Biden, godząc się, żeby przyjąć pracę w firmie Burisma Holding, która była własnością oligarchy ukraińskiego związanego z Kremlem i z prezydentem Janukowiczem, godząc się przyjąć tę pracę za 50 tysięcy dolarów miesięcznie w kwietniu 2014 roku, czyli zaledwie miesiąc po inwazji i zajęciu Krymu przez Rosję, no wystawił się na pewne ataki i na pytanie, co on robił, syn Joe Bidena, na Ukrainie zarabiając tyle pieniędzy do roku 2019. Przypomnę, że kiedy Joe Biden był wiceprezydentem za Baracka Obamy, Hunter Biden otrzymał tę intratną pracę. Nie wiadomo za bardzo, co on tam robił, bo kompetencji do pracy w spółce gazowej po prostu żadnych nie miał. Zatem tu akurat miał rację trochę prezydent Trump. Natomiast panowie też pokłócili się trochę, czy oskarżyli się o wspieranie. Biden oskarżył Trumpa o wspieranie organizacji takich prawicowych, czy też neonazistowskich nawet. Natomiast prezydent Trump oskarżył go o sympatyzowanie z Antifą oraz z ruchem BLM, czyli Black Lives Matter, które organizowały ostatnie rozruchy, zamieszki, palenie sklepów na ulicach miast amerykańskich, takich jak chociażby Louisville czy Minneapolis w kontekście śmierci George'a Floyda. Tutaj panowie również sobie pewne rzeczy powiedzieli i na przykład liberalne media uważają za skandal to, że prezydent Trump od takich organizacji suprematystów białych nie do końca ostro się odciął. Natomiast pamiętajmy, że sytuacja jest bardziej złożona, bowiem w Ameryce mamy trochę taką teraz inwazję czy ofensywę pewnych ideologii i jedną z tych nowych ideologii, kiedyś to była ideologia LGBT, ale już małżeństwa są równoprawne w Ameryce, oni jak gdyby już pokonani zostali w tej kwestii, ale jest jeszcze ideologia ekologizmu, czy taka nowa ideologia, jak niektórzy mówią, tej sprawiedliwości rasowej, która każe tak naprawdę napisać na nowo historię Ameryki i wstydzić się Amerykanom za to, że właściwie są Amerykanami. Także ten element również się pojawił, jak również Sąd Najwyższy. Wiemy, że liberałów, progresywnych polityków amerykańskich strasznie denerwuje i frustruje to, że będzie za chwilę prawdopodobnie zatwierdzona pani Amy Coney Barrett, czyli konserwatywna sędzia Sądu Najwyższego, co przechyli szale w Sądzie Najwyższym 6-3 na korzyść tej agendy konserwatywnej, czyli tych sędziów, którzy stoją na straży życia, czyli są przeciwni liberalnej formule związanej z aborcją, czy też na przykład nie do końca popierają pewne poglądy światopoglądowe, których chociażby owocem jest ten obowiązkowy system ubezpieczeń zdrowotnych, Obamacare, który prezydent Trump chociażby nazywa takim trochę socjalistycznym pomysłem, który narzuca indywidualny, tak zwany indywidualny mandat, czyli obowiązek wykupywania pewnych polis na wszystkich Amerykanów.
A zatem czekamy na kolejne odsłony debat prezydenckich przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, początek listopada, te wybory. Jeszcze wracając na nasze podwórko, słyszymy zapowiedzi, że około godziny 15, czy może później trochę, ale mniej więcej w tych godzinach będzie podany skład rządu po rekonstrukcji. Czytamy w mediach prawdopodobny skład tego rządu. No i widzimy prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, jako szefa Komitetu Spraw Bezpieczeństwa Państwa. Czy to zmiana rewolucyjna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu?
Ja bym powiedział, że tu chodzi o zmianę pragmatyczną, która dostosowuje rząd do wymogów czasów, w jakich żyjemy, czyli pandemii, zaciskania trochę pasa, dlatego rząd po prostu się odchudził. Było 20 ministerstw, będzie tylko 14. Nastąpiła fuzja, czyli połączenie ministerstwa, na przykład kultury, również ze sportem. A zatem trochę nietypowe połączenie ministra Glińskiego i będzie on po prostu z Ministerstwem Sportu i będzie on nadzorował więcej rzeczy. Będzie Ministerstwo Rozwoju, które będzie nadzorował premier, wicepremier Gowin z Ministerstwem Pracy, a więc będzie Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny jak gdyby odchudzone. To służy temu, żeby po prostu optymalizować funkcjonowanie rządu, żeby skuteczniej działać, mówiąc inaczej, żeby przeciwdziałać tak zwanej silosowości, czyli to, że było dużo ministerstw, które były trochę takimi udzielnymi księstwami. I wydaje się, że te zmiany, jak również powołanie też będzie czterech wicepremierów, w tym właśnie Jarosław Kaczyński, powołanie jego na szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, który będzie czuwać nad resortami obrony, spraw wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko pomoże szybko zażegnywać jakieś napięcia, jeśli się w przyszłości pojawią, i to może wróżyć temu, że po prostu opozycja się rozczaruje i rząd Zjednoczonej Prawicy dotrwa w bardzo dobrym stanie i kondycji do następnych wyborów za 3 lata i niestety opozycja może te wybory, jeśli tutaj wszystko dobrze wyjdzie, po prostu znowu przegrać. Pamiętajmy też, że jeszcze będzie 2 pełnomocników, czy właśnie takich ministrów w randze członków Rady Ministrów do spraw samorządów oraz do spraw, uwaga, spraw obywatelskich i europejskiej tożsamości. Czyli można powiedzieć, taki będzie minister czuwający trochę nad tym, żeby ta integracja w Unii Europejskiej ze strony polskiej nie przebiegała kosztem na przykład poświęcenia wartości chrześcijańskich, wartości konserwatywnych, wartości drogich rodzinom polskim.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy pewnie wracać, jak już te wszystkie sprawy będą jasne i zaczną funkcjonować. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego był naszym gościem.